Dzisiaj medytować będziemy nad treścią psalmu drugiego. Jak pamiętamy, pierwszy psalm ukazał nam postać człowieka szczęśliwego, człowieka rozkochanego w Bożym Słowie, człowieka żyjącego zgodnie z wolą Boga. Wróćmy na chwilę do treści pierwszego psalmu. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Pana. Nad jego prawem rozmyśla dniem i nocą. Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną. Co uczyni, pomyślnie wypada. Nie tak występni, nie tak. Są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata. Toteż występni nie ostoją się na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych, a droga występnych zaginie. Psalm ten opowiada właściwie o dwóch drogach. Jedna prowadzi ku śmierci, wiecznej śmierci, a druga wiedzie ku wiecznemu życiu. Bóg i Jego słowa są niezmienne. Bóg się nie zmienia, Jego słowo się nie zmienia. Boże słowo jest prawdą i miarą, według której ocenione zostanie życie człowieka. Występni zaginą, przepadną. Tych, którzy odrzucali Bożą prawdę, czeka zatracenie. Natomiast Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych. Te słowa przypominają nam obraz z Ewangelii Mateusza. Jezus mówił: wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Po jakiej drodze kroczysz ty, drogi przyjacielu? Czy idziesz drogą z pozoru wygodną, szeroką, przestronną, wraz z wielu innymi? Drogą, której koniec jest jednak przerażający? Czy też odnalazłeś już wąską drogę, tę wiodącą ku życiu? Drogą tą jest Jezus. On jest drogą, prawdą i życiem. Prowadzi do swego Ojca, do wiecznego Królestwa Boga. Jakże cudowną drogę ku szczęściu ukazuje nam psalm pierwszy. W kontraście do tego wspaniałego obrazu psalm drugi ukazuje nam postać człowieka zbuntowanego, upadłego. Mówiliśmy o tym, że pierwsza grupa psalmów nawiązuje swoją treścią do poselstwa Księgi Genezis, Księgi Rodzaju, czyli pierwszej Księgi Mojżeszowej. Tam także na początku ukazany jest doskonały, szczęśliwy człowiek, Adam, a potem opisany jest jego upadek, jego bunt i wypędzenie z raju. Psalm drugi ukazuje los dzieci Adama, dzieje ludzkości. Ukazuje cały dramat także współczesnego człowieka. Relację psalmu drugiego moglibyśmy porównać do telewizyjnego reportażu pełnego napięcia i dramatyzmu. Ukazuje on jakby dwa główne ujęcia: z kamery ustawionej w niebie i kamery ustawionej na ziemi. Na ziemi odgrywa swoją rolę człowiek, niczym żałosny bohater dramatu Szekspira przemierzający scenę życia. A potem widzimy scenę w niebie. Przemawia Bóg, Ojciec. Potem widzimy drugą postać, do której Bóg zwraca się w słowach: tyś synem moim, ja ciebie dziś zrodziłem. A więc na ziemi widzimy upadek człowieka, a w niebie następuje coś niezwykłego, coś wspaniałego. Widzimy Bożego Syna, Mesjasza, Chrystusa, który przygotowuje się do wypełnienia swej zbawczej misji. Psalm drugi rozpoczyna się sceną z ziemskiej rzeczywistości. Widzimy ludzkość miotającą się w sidłach grzechu. Początkowe słowa psalmu to pytanie: dlaczego narody się buntują? Czemu ludy knują daremne zamysły? Dlaczego ludzie knują daremne zamysły? Słowo daremne zawiera w sobie nicość, pustkę. Ludzkość, zbuntowana przeciwko Bogu, podąża ku zatraceniu, ku zgubie. dąży do samozagłady. Przeciwko komu skierowany jest cały ten nierozumny, autodestrukcyjny bunt ludzkości? Przeczytajmy drugi wiersz drugiego psalmu. Królowie ziemi powstają i władcy spiskują wraz z nimi przeciw Panu i przeciw Jego pomazańcowi. Królowie i władcy, a więc przywódcy polityczni i religijni, zwracają się przeciw Panu i przeciw Jego pomazańcowi. Dzisiaj widzimy, jak ta przepowiednia jest prawdziwa. Polityczni władcy i przywódcy wielkich religii spiskują przeciw jedynemu żywemu Bogu. Odrzucają pomazańca Pańskiego, Chrystusa. Tytuł pomazaniec odnosi się w języku hebrajskim do Mesjasza. Jego odpowiednikiem w języku greckim jest Christos, a w naszym języku Chrystus. Dziś widzimy, jak ogromna większość ludzkości odrzuca, nie przyjmuje Chrystusa. Podobnie było w czasie, gdy Jezus przebywał na ziemi. Psalm drugi opisuje bunt człowieka, który trwa stale, bo wynika z jego grzesznej natury. Jedynie Boża miłość, Boża łaska mogą przemienić ludzkie serce. Bunt skierowany przeciw Panu i przeciw Jego pomazańcowi manifestuje się dzisiaj w bardzo jawny, otwarty sposób. Psalm drugi tak opisuje rebelię przeciw Bogu i Chrystusowi. Zbuntowani ludzie mówią: stargajmy ich więzy i odrzućmy od siebie ich pęta. Wiersz ten mówi o zrzuceniu więzów, które nałożył na ludzkość Bóg. Czy istnieją takie więzy? Tak, na przykład więzy małżeńskie. Bóg zaplanował małżeństwo, by chronić miłość i seksualność człowieka, żeby rodzina mogła być czymś trwałym i pięknym. Natomiast ludzkość, cały wspaniały zamiar, plan Boży, odbiera jako krępujące ją więzy. Wierność małżeńska, życie rodzinne, to pojęcia, które dzisiaj są powszechnie uważane za przeszkodę w rzekomo wolnym, rzekomo dającym szczęście stylu życia. Jakie skutki to przynosi, widzimy dzisiaj wyraźniej niż kiedykolwiek. Rozbite rodziny, skrzywdzone dzieci, samotność, pustka. Odnośnie wszystkich przykazań Boga, odnośnie całego prawa moralnego, odnośnie sprawiedliwości i miłości Boga Ojca i Jezusa Chrystusa, ludzie mówią głośniej niż kiedyś: stargajmy te więzy, odrzućmy od siebie ich pęta. Boże prawa, Boże prawdy, dające człowiekowi poczucie bezpieczeństwa i prawdziwą, nie rzekomą wolność, są dzisiaj targane i odrzucane. Człowiek nie rozumie, nie chce przyjąć wskazówek kochającego go Stwórcy i Zbawiciela. Sam wikła się w prawdziwe więzy swego egocentryzmu, swej grzeszności. Taka postawa prowadzi do tragedii. Nie możemy być wolni, postępując według swego widzimisię. Gdy odrzucamy Boga, stajemy się niewolnikami własnej natury, natury złej, grzesznej. Nie potrafimy sami z siebie czynić dobra. Nie potrafimy kochać, a tylko ten, kto kocha, jest prawdziwie wolny. Jedynie Bóg może przemienić nasze serca. Jedynie Chrystus może je uleczyć. Jedynie Duch Chrystusowy może wlać w nie prawdziwą miłość. Nędzne jest nasze życie, pozbawione miłości. Tylko Bóg może odmienić los człowieka. I właśnie na Niego kieruje nasz wzrok dalsza relacja psalmisty. Włącza się jak gdyby druga kamera reportera i przenosimy się do nieba. Widzimy postać Boga Ojca, patrzącego na żałosne poczynania ludzi. W czwartym wierszu psalmu drugiego czytamy: śmieje się ten, który mieszka w niebie. Pan naigrawa się z nich. Te niezwykłe zwroty opisujące Boga ukazują dysproporcję pomiędzy Jego potęgą, Jego mocą, a słabością zbuntowanego człowieka. Zachowanie ludzi odrzucających Boga jest właściwie groteskowe, tragicznie śmieszne. Bóg, który wszystko stworzył, który wszystkim kieruje, jest wyzwany przez małego człowieczka do walki. Stąp i przyjmij moje wyzwanie, wykrzykuje mały człowiek, wymachując piąstkami w kierunku niebiańskiego Ojca. Jeśli się nad tym głębiej zastanowimy, jest to zarazem śmieszne, jak i tragiczne. Jakkolwiek tutaj mowa jest o śmiechu Boga w przenośni i z pewnością nie jest to obraz radosnego śmiechu. Myślę, że tak w ogóle Bóg ma wspaniałe poczucie humoru. Zbyt wielu ludzi uważa, że chrześcijaństwo jest czymś śmiertelnie poważnym, czymś posępnym i nudnym. Życie chrześcijanina powinno być życiem radosnym, szczęśliwym, pogodnym. Radość jest przecież jednym z owoców Ducha Świętego. Kto ma być radosnym, jak nie chrześcijanin? Człowiek wyzwolony z więzów grzechu i swej własnej egoistycznej natury. Człowiek wolny, żyjący w pokoju z Bogiem. Człowiek, który doświadczył miłości Boga i potrafi kochać Boga i bliźnich. Jestem pewien, że w wieczności, gdy będziemy przebywać u boku niebiańskiego Ojca, w Jego Królestwie, będziemy mieli nieskończenie wiele powodów do śmiechu. Będziemy przeżywali niewypowiedzianą radość. Będziemy szczęśliwi. Nie będziemy się nudzić. Nie będzie nam smutno. Przebywając z Bogiem, będziemy radośni i szczęśliwi. Przecież to On jest źródłem, z którego wypływa pokój, radość i miłość. Bóg kocha człowieka, ale nie kocha grzechu. Gdy człowiek grzeszy, gdy łamie Boże prawa, wcześniej czy później spotka się z Bożym gniewem. Czytamy dalej w wierszu 5. A wtedy mówi do nich w swoim gniewie i w swej zapalczywości ich trwoży. Bóg kocha grzesznika, ale nienawidzi grzechu. Rebelia, bunt człowieka musi spotkać się ze słusznym gniewem świętego, sprawiedliwego Boga. Bóg rozprawi się z grzechem. Przygotował plan, który przeprowadzi, bo taka jest Jego wola. Bóg wzywa ludzi, pragnie na nowo przygarnąć ich do siebie. Jak tego dokona? Jaki jest Jego plan? Czytamy wiersz 6. Przecież ja ustanowiłem sobie króla na Syjonie, na świętej górze mojej. Boży plan zmierza nieuchronnie do chwili, w której władcą świata zostanie Chrystus. Zasiądzie On na tronie na świętej górze Syjon. Chrystus ustanowi swoje królestwo na ziemi i Jemu poddani zostaną wszyscy władcy i w ogóle wszyscy ludzie, cała ludzkość. Nam może wydawać się, że Bóg zwleka z nadejściem tej chwili, ale możemy być pewni, że wszystko wypełni się zgodnie z Bożym planem. Postacią centralną w dniach ostatecznych będzie Boży Pomazaniec, Jezus Chrystus. I na Niego skierowana jest w dalszym ciągu uwaga psalmisty, który pisze tak: ogłoszę postanowienie Pana. Powiedział do mnie: Tyś synem moim, ja Ciebie dziś zrodziłem. Te słowa to stwierdzenie, że Mesjasz Izraela to Syn żywego Boga, zrodzony przez Ojca Chrystus, zasiądzie na tronie wiecznego Królestwa. Słowa te przypominają nam te słowa, które spotykamy, gdy czytamy o wydarzeniach z życia Jezusa, opisanych w Nowym Testamencie. Na początku Jego służby, gdy został ochrzczony przez Jana Chrzciciela, Duch Święty zstąpił na Niego pod postacią gołębicy, a z nieba rozległ się głos: Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Słowa psalmu 2 odnoszą się także do zmartwychwstania Jezusa. Jak relacjonują Dzieje Apostolskie, apostoł Paweł, głosząc w Antiochii Pizdyjskiej chwałę zmartwychwstałego, powiedział: tę obietnicę, którą Bóg dał ojcom, wypełnił teraz przez wzbudzenie zmartwych Jezusa. Jak to napisano w psalmie: Synem moim jesteś. Dzisiaj Cię zrodziłem. Te słowa znajdujemy właśnie tutaj, w psalmie 2. Natomiast autor listu do Hebrajczyków odnosi słowa psalmu 2 do wywyższenia Chrystusa po prawicy Ojca. Opisując chwałę wywyższonego Pana, który jest odblaskiem chwały i odbiciem istoty Ojca, który dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Ojca, jest tym, o którego autor listu pyta, do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Tyś jest synem moim, jam cię dziś zrodził. Tak więc słowa psalmu drugiego są cytowane w Nowym Testamencie kilkakrotnie i są niejako potrójną zapowiedzią tego, co wydarzyło się na początku ziemskiej misji Jezusa w chwili Jego chrztu oraz w końcowej fazie Jego odkupieńczego dzieła, podczas powstania z martwych i podczas wstąpienia do nieba, gdzie zasiadł On po prawicy Ojca. Ogromne znaczenie mają prorocze słowa psalmu drugiego: Tyś synem moim, ja Ciebie dziś zrodziłem. Psalm drugi ukazuje nam dwie postaci, Ojca i Syna. Ojciec wypowiada słowa: Tyś synem moim, ja Ciebie dziś zrodziłem. A dalej mówi: Żądaj ode mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i w posiadanie Twoje krańce ziemi. To zapowiedź Boga Ojca, że Jego Syn, Jezus, będzie władcą całego świata. Zwróćmy uwagę na następne słowa psalmu. Wiersz dziewiąty. Żelazną rózgą będziesz nimi rządzić i jak naczynie garncarza ich pokruszysz. Rózga to symbol władzy, podobnie jak berło. Pierwotnie była ona narzędziem walki. Jest to zapowiedź rozprawienia się Mesjasza z wszystkimi wrogami. Nastąpi to w czasie drugiego przyjścia Chrystusa na ziemię. Jezus przybędzie wtedy na ziemię jako sędzia i władca. Będzie rządzić narodami żelazną rózgą. Narody zostaną wtedy potłuczone jak gliniane naczynia gancarza. Tak będzie musiało się stać z powodu nieposłuszeństwa ludzi względem Boga, z powodu wielkiej niegodziwości, wielkiego zła szerzącego się na świecie. Za pierwszym razem Jezus przyszedł na ziemię jako maleńkie, bezbronne niemowlę, ale za drugim razem przybędzie On jako Pan, jako Władca Wszechświata. Chrystus osądzi ziemię, osądzi ludzi, którzy wzniecili bunt przeciwko Niemu, którzy odrzucili Bożą miłość, odtrącili Bożą dłoń. Ukrócona zostanie wszelka samowola człowieka. Unicestwione zostanie wszelkie zło. Będzie to podobne do rozbicia winianych naczyń, nietrwałych i kruchych. Znamy z listów apostolskich obraz garncarza i naczyń, które ośmielają się wystąpić przeciwko swemu Stwórcy. Drogi przyjacielu, ja i ty żyjemy w świecie, który zmierza ku chwili, w której zostanie osądzony. To, że tak się stanie, zapowiada Biblia i możemy być pewni, że ta przepowiednia spełni się. Jezus Chrystus dokona osądu świata, który go odrzucił. Natomiast ci, którzy go przyjęli, będą przebywać wraz z nim w jego wiecznym królestwie. Drogi słuchaczu, czy należysz do ludzi, którzy przyjęli Jezusa jako Pana i Zbawiciela? W końcowych wierszach psalmu drugiego znajdujemy następujące słowa: A teraz, królowie, zrozumcie, nauczcie się, sędziowie ziemi, służcie Panu z bojaźnią i Jego nogi ze drżeniem całujcie, bo zapłonie gniewem i poginiecie w drodze, gdyż gniew Jego prędko wybucha. Psalmista apeluje: służcie Panu z bojaźnią, i zwraca się w pierwszym rzędzie do przywódców, do władców ziemi. Bóg zawsze w szczególny sposób ostrzegał tych, którzy zajmowali odpowiedzialne stanowiska jako wodzowie ludzkości. Pamiętamy historię Józefa, którego Bóg posłał, by stał się jego sługą na dworze Faraona. Józef został doradcą egipskiego władcy, stał się jego prawą ręką, dzięki czemu wypełnił się Boży plan odnośnie rodu Jakuba. Izrael ocalał, dlatego że Faraon usłuchał Józefa, którego u jego boku postawił Bóg. Podobnie stało się w innym potężnym mocarstwie starożytnym, w państwie babilońskim. Bóg postawił u boku króla Babilonii, Nebukadnezara, swego wiernego sługę Daniela. Daniel nie tylko został premierem w królestwie Nebukadnezara, ale doprowadził go do wiary w żywego Boga, Boga jedynego. Bóg przemawia w szczególny sposób do władców, do przywódców tego świata. Pytanie brzmi, czy słyszą oni Jego głos, czy wiedzą, że są przed Nim, Panem historii, odpowiedzialni i czy usłuchają, gdy do nich Bóg przemawia. Boży Syn, którego zapowiada psalmista, nadchodzi i osądzi ziemię, ukróci bunt ludzkości, ustanowi swoje królestwo. Do tego królestwa wejdą tylko ci, którzy narodzili się na nowo, ci, którzy narodzili się z Boga, z Ducha Świętego, ci, którzy przyjęli Jezusa, którzy Mu uwierzyli, zaufali jako Zbawicielowi i Panu. Psalm drugi kończy się słowami: szczęśliwi wszyscy, co w Nim szukają ucieczki.